Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Myślę, że Władimir Putin dotrzyma słowa w sprawie zawieszenia broni w Ukrainie, mówi Donald Trump. Prezydent USA powiedział też, że słyszał o zamiarze Ukrainy wycofania się z umowy surowcowej. Trump już w niedzielę ostrzegał Wołodymyra Zełenskiego, że jeśli nie zgodzi się na umowę surowcową, którą on uważa za formę zapłaty za świadczoną Ukrainie pomoc, czekają go wielkie, wielkie problemy. Amerykański prezydent powiedział też, że środa, dzień ogłoszenia ceł wzajemnych na niemal wszystkie państwa świata, będzie dniem odrodzenia Ameryki. Stwierdził jednak, że mimo iż cła mają w teorii zrównać amerykańskie stawki z tymi stosowanymi przez inne państwa, jego administracja będzie milsza, sugerując, że faktyczne stawki będą niższe. Trump potwierdził, że w pierwszą podróż zagraniczną po objęciu urzędu uda się do Arabii Saudyjskiej, a także do Kataru i być może innych państw regionu. Jak stwierdził, wyboru dokonał ze względu na obietnice saudyjskich inwestycji w USA, a do podróży może dojść w maju. Prezydent USA skomentował też skazanie przez sąd liderki skrajnej prawicy we Francji, Marine Le Pen. Powiedział, że to bardzo ważna sprawa, a wykluczenie jej z wyborów prezydenckich przypomina mu jego własne perypetie prawne. Sąd w Paryżu uznał ją wczoraj za winną sprzeniewierzenia dużych sum pieniędzy. Skazał ją za to na 4 lata więzienia, w tym 2 w zawieszeniu i 5-letni zakaz sprawowania funkcji publicznych. Oznacza to także zakaz startu w wyborach prezydenckich za 2 lata. Le Pen zapowiada, że nie wycofa się z życia politycznego. Zawsze będę u boku Francuzów, miliony ich we mnie wierzą i mi ufają, oświadczyła liderka francuskiej skrajnej prawicy. 3 największe stacje telewizyjne, TVN, TVP i Polsat, potwierdzają, że zorganizują wspólnie debatę prezydencką. Termin debaty jest jeszcze konsultowany. Prawdopodobnie będzie to 12 maja o 20. TVP czeka na potwierdzenie obecności ze strony sztabów kandydatów. Pierwsza tura wyborów prezydenckich będzie 18 maja. Ewentualna druga tura 1 czerwca. A Państwowa Komisja Wyborcza policzyła uprawnionych do głosowania i jest ich więcej niż się spodziewano. To między innymi dlatego, że pełnoletność osiągają kolejne roczniki wyborców. Rejestrują się też nowe osoby, które wracają z emigracji. Do urn może pójść niespełna 29 milionów Polaków, ale jak pokazują sondaże, kilkanaście procent z nas wciąż nie wie, na kogo zagłosuje. Kandydaci mają jeszcze wiele do zrobienia, by przekonać ludzi do siebie, uważa politolog dr Andrzej Rankę w rozmowie z Krzysztofem Grządzielskim.
Kilkanaście procent obywateli to jest bardzo dużo.
Niezdecydowanych debaty telewizyjne by przekonały?
To bardzo trudno powiedzieć, bo sama debata być może jest takim elementem dosyć spektakularnym. Czy ona może być traktowana jako ten przysłowiowy game changer, to nie wiem. Myśmy przecież patrzyli wcześniej na kampanie jako te, które właściwie są porządkowane przez medium, jakim jest telewizja, no ale te czasy już się skończyły i wobec tego sama obecność chociażby w kanałach społecznościowych, ona tworzy zupełnie nowe audytorium.
Kandydaci na prezydenta mogą zarejestrować się w PKW jeszcze tylko do piątku, muszą zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia. Gorzkie słowa byłego prezydenta Polski o Donaldzie Trumpie. Zaszkodził Ukrainie, wzmocnił Putina, wylicza w Radiu Z Bronisław Komorowski. Według byłego prezydenta Trump politykę w ramach NATO traktuje trochę jak handel kartoflami. Kto da więcej, ten będzie miał bezpieczeństwo. I w ten sposób zachwiał poczuciem pewności sojuszników. To, że niedawno Trump powiedział, że się wściekł na Putina, a potem częściowo się z tego wycofał, nie ma większego znaczenia.
Ja się już nauczyłem nie przywiązywać większej wagi do słów pana prezydenta Trumpa. Bo on raz mówi w jedno, raz mówi w drugą. Natomiast liczą się czyny. Na razie to zaszkodził Ukrainie.
Bogdan Rymanowski pytał też byłego prezydenta o zmianę na stanowisku marszałka Sejmu. Bronisław Komorowski jest przeciwny objęciu tej funkcji przez lidera lewicy. Szymon Hołownia powinien wykonać umowę, ale jestem przerażony perspektywą, że pan Czarzasty, mówię, miałby zostać drugą osobą w państwie, bo taka osoba musi być czysta, a na nim ciąży współodpowiedzialność za aferę Rywina, dodaje były prezydent.
Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, no musi być czysty poza wszystkimi podejrzeniami, a na panu Czarzastym ciąży współodpowiedzialność za aferę Rywina. Dzisiaj czynienie takiej osoby marszałkiem Sejmu mnie obraża.
Zdaniem Komorowskiego lewica powinna wystawić innego kandydata. Były prezydent zaznacza też, że zna nastroje w lewicy. Według niego jest tam wiele osób, które marzą o tym, by Czarzasty przestał rozdawać karty. Wraca spór o ambasadorów na linii Pałac Prezydencki MSZ. Minister Radosław Sikorski wycofuje wnioski o powołanie nowych ambasadorów, bo jak podkreśla, prezydent Andrzej Duda nie dotrzymuje umów, nie mianował tych wskazanych przez MSZ i rekomendowanych przez Sejm. Na placówki wyjadą, jak to dzieje się już od ponad roku, ale w randze szefa placówki dyplomatycznej, a nie ambasadora, co pozwala pełnić za granicą obowiązki ambasadorskie, ale dyplomatyczną rangę kraju obniża. Minister Sikorski w mediach społecznościowych opublikował oświadczenie, że jest zniecierpliwiony taką sytuacją, zwłaszcza, że on swojej części umowy dotrzymał i ludzie wskazani przez prezydenta są ambasadorami w Pekinie, Nowym Jorku, Londynie, Kanadzie, Bukareszcie, Watykanie. Wycofuje więc swoje wnioski.
Dla dobra służby zagranicznej, dla skuteczności polskiej dyplomacji będzie to, aby ci ambasadorowie dostali nominację już od następcy.
A następcę Andrzeja Dudę wybierzemy 18 maja. Kadencja obecnego prezydenta kończy się 6 sierpnia.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
Przedsiębiorcy wolą awizo od maila. Jest słabe zainteresowanie firm systemem e-doręczeń. Od początku roku na elektroniczne doręczanie pism mogą zdecydować się przedsiębiorcy. Rzeczpospolita wylicza, że ledwie 1 na 10 z nich utworzył skrzynkę do e-doręczeń. Polscy studenci zarabiają coraz więcej, średnio ponad 3600 zł na rękę. To o 200 zł więcej niż rok temu. Najwięcej zarabiają studiujący we Wrocławiu. Dostają na rękę średnio ponad 4200. Mobilne pszczoki coraz częściej pojawiają się na ulicach polskich miast. Kolejne samorządy uruchamiają specjalne samochody, które zbierają zużyte tekstylia, ubrania czy buty. W Poznaniu zakończyła się właśnie pierwsza taka dwutygodniowa zbiórka. Mieszkańcy w sumie oddali ponad tonę swoich rzeczy. Kiedy nie trafiają do odpadów zmieszanych, mogą zyskać drugie życie, podkreśla ekspert do spraw recyklingu Kamil Paczek.
Jeżeli zbierzemy w miarę porządne tekstylia, to możemy nimi na przykład wypełniać materace, to się robi z pociętych materiałów. Dżinsy się mogą przydać producentom samochodów, którzy robią z nich materiały izolacyjne. W branży meblarskiej też są wykorzystywane odpady tekstylne, robi się z nich takie wypełnienia tapicerskie.
A w tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niespełna godzinę.
Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
Now he's thinking about me every night. Oh, isn't that sweet? I guess.
Powtórka programu. To jest gość Radia Z.
Dzień dobry, a gościem Radia Z jest Bronisław Komorowski, były prezydent. Witam panie prezydencie, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Na początek krótka piłka, pytanie do pana prezydenta i pytanie do naszych słuchaczy. Czy Stany Zjednoczone są najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Polski? Tak czy nie?
Naszym gwarantem jest Sojusz Północnoatlantycki.
A Stany, Ameryka?
Stany Zjednoczone są najsilniejszym krajem tego sojuszu.
Czyli tak?
No jest w jakiejś mierze tak, ale nie same Stany Zjednoczone.
Czyli w jakiejś mierze tak, czekamy na państwa opinię, zapraszam na radioz.pl, zapraszam do wyrażenia swojej opinii. Za nami prawie 2,5 miesiąca rządów Donalda Trumpa. Wierzy pan w to, że jeśli Rosja nas zaatakuje, Trump uruchomi artykuł 5 NATO?
Mam taką nadzieję, ale takiej głębokiej wiary nie mam, bo niestety Trump pokazał, że traktuje politykę także sojuszniczą, trochę jak handel kartoflami. To kto da więcej, ten będzie miał bezpieczeństwo. Zachwiał Trump poczuciem pewności sojuszników.
A nie było tak wcześniej, panie prezydencie, że jednak każdy światowy gracz grał i chodziło mu o własne interesy?
Nie. Wie pan, ja z niektórych prezydentów Stanów Zjednoczonych miałem przyjemność znać, znałem wielu senatorów. No jednak to byli ludzie, którzy głęboko wierzyli w misję Stanów Zjednoczonych, polegającą na podtrzymywaniu wolności na świecie i szanowali tych, którzy o tą wolność walczyli. Stąd też była taka preferencja dla Polski solidarnej. Więc nie, absolutnie nie, to jest nowe zjawisko. Na pewno byli kiedyś tacy też politycy, którzy chcieliby przehandlować zaangażowanie Stanów Zjednoczonych na różne sposoby, ale nie, Biden był absolutnie wierzący, jak zawsze mówiłem, on wierzył w Pana Boga, w demokrację i w Stany Zjednoczone.
A wierzy pan w słowa Donalda Trumpa? Ostatnio powiedział, że się wściekł i był wkurzony na Władimira Putina. Wprawdzie potem, kilka godzin później powiedział, że to jest jednak dobry polityk, no ale chyba jest ryzyko na przykład nałożenia ceł amerykańskich na Rosję.
Wie pan, ja się już nauczyłem nie przywiązywać większej wagi do słów pana prezydenta Trumpa, bo on raz mówi w jedno, raz mówi w drugą. Natomiast liczą się czyny. Na razie to zaszkodził Ukrainie i ich, zaszkodził, cofając pomoc amerykańską.
Ale przywrócił.
Na razie nie, ale nie to, co było, prawda? Częściowo tak. No to znaczy, to, że przywrócił, świadczy o jego niestabilności politycznej i jakimś takim jakichś wahaniach politycznych, a natomiast zaszkodził, osłabił morale Ukrainy w walce z Rosją, wzmocnił Putina, więc to, że dzisiaj powiedział, że się wściekł na Putina, a potem to częściowo, tak powiem, wycofywał się z tego, dla mnie nie ma większego znaczenia.
A co w takiej sytuacji powinna zrobić Polska? Ten pomysł zawarcia traktatu z Francją. Gazeta Wyborcza pisze, że w tym traktacie mają być wzajemne gwarancje bezpieczeństwa. To jest dobry pomysł?
Tak, to jest dobry pomysł na sojusz w sojuszu, bo przecież i Francja, i Polska są krajami NATO, więc jakieś zwiększenie wzajemnych zobowiązań w ramach tego samego sojuszu NATO nie osłabi, a jest jakąś formą odpowiedzi właśnie na te wątpliwości, które zasiał w świecie zachodu Donald Trump, jeśli chodzi o gwarancję amerykańskiej reakcji na zagrożenie. To jest tak, że sojusz, tak jak Prawo i Sprawiedliwość starało się mówić, według mnie wbrew rozsądkowi, o jakimś sojuszu polsko-amerykańskim, którego nie było. No był sojusz, byliśmy razem ze Stanami Zjednoczonymi i jesteśmy w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To tu w jakiejś mierze to jest pójście tym samym tropem. No, to mamy też, będziemy mieli sojusz w sojuszu. Nie znaczy to, że chcemy rezygnować z jakichkolwiek pozytywnych relacji z innymi krajami sojuszu, w tym przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi.
Kiedy ostatni raz rozmawialiśmy ze sobą, to mówił pan, że pan się zastanawia, na kogo zagłosuje. Czy na Rafała Trzaskowskiego, czy na Szymona Hołownię? Czy pan już podjął decyzję?
Ja mówiłem wprost o tym, że chciałbym bardzo, aby któryś z kandydatów obozu demokratycznego przekonał mnie jak najbardziej, mnie umiarkowanego konserwatystę do swojej wizji prezydentury przyszłej Polski.
Kto pana przekonał?
Rafał Trzaskowski mnie przekonuje o tyle, że widzę u niego wyraźny wysiłek, aby pokazać, że jest zdolny do szanowania poglądów, postaw także bardziej konserwatywnych. I tylko życzę mu, aby tą samą wrażliwość zachował w okresie, kiedy będzie pełnił funkcję prezydenta na jesieni.
Ostatnio zapowiada, że zliberalizuje przepisy dotyczące aborcji.
No wszyscy to zapowiadają. Ja też oczekuję liberalizacji w stosunku do tego, co zrobił pan Kaczyński z panią Przyłębską. To znaczy przymuszając Polki do heroizmu, do rodzenia dzieci, nawet kiedy wiadomo, że są to dzieci uszkodzone w płodzie, jako płód.
A jeśli Rafał Trzaskowski pójdzie krok dalej, pytanie, do 12 tygodnia
pytanie
ciąży?
Jest, ja na przykład nie jestem zwolennikiem bardzo radykalnej liberalizacji, aż do, tak powiem, aborcji na życzenie, ale prezydent podpisuje to, co wyjdzie z Sejmu, z parlamentu, więc nie sądzę, aby tak radykalna wersja ustawy antyaborcyjnej czy aborcyjnej właśnie mogła trafić na biurko przyszłego prezydenta.
Czyli co, panie prezydencie?
Ale trafi na pewno taka, która wyrówna tą nieszczęsną decyzję pana Kaczyńskiego, która naprawdę była błędem z każdego punktu widzenia, bo i partyjnego, oni wiedzą o tym dzisiaj, ale także z punktu widzenia chęci zachowania jak najdalej idącej ochrony życia nienarodzonego, no bo przecież on w ten sposób uruchomił cały proces, jakby złamał kompromis, no i teraz to wahadło nastrojów leci w drugą stronę.
Czyli co, postawił pan krzyżyk na Szymonie Hołowni?
Nie, życzę mu jak najlepiej, ale oceniam, że jakby no nie widać jakiegoś wielkiego postępu w zakresie zdobywania kolejnych segmentów opinii publicznej. Bardzo mu życzę jak najlepiej, no bo każdy głos oddany na kandydata demokratycznego w pierwszej turze będzie przydatny w drugiej turze, gdzie dojdzie zapewne do konkurencji między panem Trzaskowskim pewnie, a którymś z kandydatów
prawicowych. A co potem? Co po wyborach? Szymon Hołownia powinien oddać fotel marszałka Włodzimierzowi Czarzastemu?
Powinien wykonać umowę, bo tak powiem, pacta sunt servanda. A natomiast ja jestem przerażony perspektywą taką, że pan Czarzasty miałby zostać drugą osobą w państwie. Druga osoba w państwie, marszałek Sejmu, no musi być czysty poza wszystkimi podejrzeniami, a na nim ciąży, na panu tym Czarzastym, ciąży współodpowiedzialność za aferę Rywina. No to było trójka, wszyscy o tym wiedzieli, są książki na ten temat, że to były trzy osoby, pan Czarzasty, pan Kwiatkowski i pani Jakubowska, którzy działali u fundamentu tej słynnej afery. No więc dzisiaj czynienie takiej osoby marszałkiem Sejmu mnie obraża. Mnie osobiście obraża, natomiast życzę wykonania umowy. Niech będzie jakiś kandydat lewicowy na marszałka, namaszczony przez całą koalicję, ale niech to nie będzie, tak powiem, bohater afery Rywina.
Dobrze, ale jeśli lewica powie, bardzo przepraszamy, umówiliśmy się na stanowisko dla marszałka Czarzastego, to co? Dojdzie do zerwania koalicji?
Nie sądzę. Wie pan, jak znam, na ile znam, na pewno nie w stopniu niewystarczającym. Nastroje w lewicy, to tam jest wiele osób, które marzą o tym, żeby pan Czarzasty przestał, tak powiem, rozdawać karty w tym filmie.
Naprawdę?
Naprawdę.
O, to ciekawe. Krótka piłka, trzy krótkie pytania na koniec tej części rozmowy. Wolę Nawrockiego niż Mencena, tak czy nie?
Że kogo wolę?
Nawrockiego niż Mencena.
Nie.
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 No dobrze. Wprowadźmy kontrolę na granicę z Niemcami. Tak czy nie?
To bzdura. No,
Czyli nie.
No jak można odpowiadać na pytania idiotyczne, no?
Hołownia, Niemcy wprowadzili kontrolę.
Nie, no kontrolę, każdy ma kontrolę.
Ale oni mają kontrolę, które powodują korki na polsko-niemieckiej granicy.
A to bardzo brzydko, to źle, ale...
Ale nie powinniśmy wprowadzać tego samego.
No przecież to my eksportujemy do Niemiec ogromną ilość towarów. No.
To jeszcze jedno pytanie. Hołownia powinien wycofać się już teraz na rzecz Trzaskowskiego. Tak czy nie?
Nie.
I mamy odpowiedź na pytanie pierwsze. Czy Stany Zjednoczone są najważniejszym gwarantem bezpieczeństwa Polski? Zdania są podzielone. Tak, 42% odpowiedziało naszych uczestników naszej sondy. Nie, 58%. Przechodzimy teraz.
Pragnę zwrócić uwagę, bo pamiętam to samo pytanie chyba sprzed miesiąca. No to jednak coraz mniej osób jest skłonny ufać Trumpowi.
Proszę Państwa, przechodzimy teraz na Radio Z.pl, Facebooka, YouTube'a. Zapraszam.
To jest gość Radia Z.
Panie prezydencie, co pan myśli o szansach Polski na udział w odbudowie Ukrainy? Mieliśmy taką wypowiedź niedawno ambasadora Wasyla Bodnara dla Radia RMF, który zasugerował, że jeśli Polska nie wyśle swoich wojsk na Ukrainę w ramach misji stabilizacyjnej, to nie będzie brała udziału w odbudowie.
Znaczy, dokładnie on zasugerował, że istnieje związek między stopniem zaangażowania krajów europejskich w jakąś formę wspierania pokoju na Ukrainie, a przyszłymi perspektywami ich udziału w odbudowie Ukrainy. Trudno się dziwić, no bo tak po prostu będzie w polityce. Tak jest zawsze. Natomiast...
Ale pomogliśmy Polska bardzo Ukrainie przez te trzy lata.
Polska ma atuty bardzo poważne. Przede wszystkim to jest bliskość geograficzna. Nie da się myśleć o skutecznej odbudowie Ukrainy z pominięciem Polski jako nasz terytorium, jako terenu, przez który idą szlaki komunikacyjne. Także z tytułu i zaangażowania społeczeństwa polskiego w wsparcie dla Ukrainy. Natomiast czym innym jest kwestia oceny tego, czy powinniśmy uczestniczyć w tej misji stabilizacyjnej poprzez wysłanie jakichś polskich żołnierzy. To jest kwestia oceny skutków politycznych. Rozumiem, że pan premier dokonał negatywnej oceny, że to się nam nie kalkuluje. Pewnie z powodów i wewnętrznych, i zewnętrznych.
Kampania prezydencka.
Być może. To też jest, ma zawsze znaczenie w krajach demokratycznych. Ale pragnę zwrócić uwagę, że na przykład Szwajcaria, która nawet nie jest członkiem NATO, zapowiedziała nieproszona, że wyśle 200 żołnierzy. Więc można szukać rozwiązań takich, które by dały szansę, powiedziałbym, na utrzymanie wizerunku przez Polskę kraju od początku do końca bardzo zaangażowanego na różnych etapach i w różnej formie na rzecz Ukrainy.
Czyli pan by się zastanowił na miejscu przyszłego prezydenta wybranego w majowych wyborach, czy jednak nie wysłać tam pewnej grupy żołnierzy, tak?
Ja bym nigdy nie deklarował tego, że nie wyślemy. Natomiast zostawiłbym sobie, tak powiem, otwartą furtkę do decyzji, no bo też po pierwsze nie wiemy, czy będą te siły stabilizacyjne tworzone, jak się zakończy cały proces pokojowy. Na razie to jest proces niepokojowy, tylko powiedziałbym rozejmowy, prawda? Więc nie wiadomo, jak to się będzie toczyło dalej, ale zawsze bym zostawił sobie furtkę polegającą na tym, że no choćby w wymiarze symbolicznym, ale jeżeli uznamy, że nam się to jakoś kalkuluje, to czemu nie?
Jak panu podoba się taka publiczna nawalanka między Lewicą a Polską 2050? Bo najpierw Szymon Hołownia uderzył w Lewicę, że ona nie chce obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, choć była taka umowa, a potem szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska publicznie powiedziała, że Szymon jest kłamcą.
Żadne, powiedziałbym, tego typu agresywne wypowiedzi pod adresem wzajemnym, jakby w ramach koalicji, mnie nie cieszą, bo one osłabiają koalicję. Natomiast ja mogę powiedzieć tylko tyle, że potwierdza się kolejny raz, że lewica, która swego czasu zrobiła bardzo słaby wynik wyborczy, konsekwentnie nadrabia nie tyle miną, ile agresywnością czy ostrością postulatów, które stawia przed całą koalicją. I no bo liczę, że w ten sposób jakoś tam odzyska część wyborców. No jest, lewica jest w znacznej mierze dostarczycielem kłopotów i problemów w ramach koalicji. Ja tą wypowiedź pani Żukowskiej traktuję jako właśnie fragment takiego zjawiska.
Może chodzi tak naprawdę o to, żeby się różnić w kampanii prezydenckiej, żeby zaznaczyć obecność pani Magdaleny Biejat, a może także o to, o co chodzi pani minister Leszczynie, która sama powiedziała, przepraszam, że ona nie zagłosuje za obniżeniem składki dla przedsiębiorców, no bo są problemy z pieniędzmi dla NFZ-u.
No ja rozumiem, o ile jestem w stanie zrozumieć panią minister zdrowia, to nie jestem w stanie zrozumieć osób, które przemawiają w imieniu, czy wypowiadają się w imieniu partii politycznych współtworzących koalicję. No bo jeżeli się w jakiej kwestii dogadało, no to uzgodniło się coś, to należy to wykonywać. No nie może być tak, że lewica żąda, aby były wykonywane jej postulaty, mimo że ich nie było w umowie koalicyjnej, a blokuje, czy sabotuje wykonanie umów, które wynikają wprost z umowy koalicyjnej, a kwestia obniżenia składki zdrowotnej wynika z umowy zawartej przez także Lewicę w ramach tworzonej koalicji rządowej rok temu.
Wiemy już, na kogo pan zagłosuje, a jak pan patrzy na kampanię kandydatów prawicy, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena? Która z tych kampanii panu się bardziej podoba?
To nie ma żadnego znaczenia, co mi się podoba albo co się mi nie podoba, bo żadna mnie nie zachwyca, ale natomiast patrzę z zainteresowaniem na to, że pan Mentzen, tak powiem, do tej pory unikając jednoznaczności polityczno-programowej, ale do tej pory, no, tak powiem, odebrał bardzo wiele głosów panu Nawrockiemu. I tak powiem, z punktu widzenia całościowej rozgrywki, to może być bardzo ciekawe, jeżeli on, tak powiem, zabierze jeszcze więcej Nawrockiemu i ewentualnie wejdzie do drugiej tury.
On by się cieszył z takiego rezultatu?
Cieszył, ja wiem, no nie wiem, no na razie dzisiaj z opublikowanych badań wynika, że i tak wygrywa Rafał Trzaskowski z panem Mentzenem, natomiast niewątpliwie wygrana pana Mentzena by oznaczała rewolucję polityczną na prawicy i według mnie przyspieszyłaby koniec Jarosława Kaczyńskiego. A to według mnie, powiem wprost, leży nie tylko w interesie Polski, ale według mnie także w interesie prawicy polskiej, aby on odszedł z polityki, bo jest rozsadnikiem złych postaw, złych poglądów, złych zachowań.
A jeśli by zwyciężył kandydat prawicy, a nie Rafał Trzaskowski w drugiej turze, to doprowadziłoby to do rewolucji po drugiej stronie sceny politycznej?
Gdyby tak nastąpiło, oczywiście wtedy tak, to by było wywrócenie sceny politycznej.
Rozpad rządu?
Ale nie, to absolutnie nie. Natomiast nic tego nie zapowiada, bo jeszcze raz powiem, że z badań wynika, że i z Mentzenem pan Rafał Trzaskowski wygrywa.
To prawda, ale są też badania dotyczące optymizmu społecznego. Opinia 24. Tylko 28% Polaków uważa, że sprawy idą w dobrym kierunku. 44%
co innego
w złym kierunku.
Coś innego jest badane.
Jest to najgorszy wynik od wyborów w 2023 roku.
To na pewno może mieć wpływ także na wybory prezydenckie, ale nie taki bezpośredni, bo to nas mówi więcej o nastrojach społecznych, które są podyktowane także i oceną rządu, prawda, a nie kandydatów.
A jak pierwsza tura będzie referendum w sprawie rządu, za czy przeciw Donaldowi Tuskowi, to...
Tak by chciał Kaczyński, ale to jest nierealne. Myślę, że Rafał Trzaskowski w stopniu wystarczającym zaznacza swoją pełną autonomiczność od rządu. To raczej on stawia rządowi w tej chwili pewne oczekiwania przed rządem, to on stawia jakieś zadania i niech tak będzie. Pan Mentzen według mnie jest ciekawym przypadkiem, ale chyba wchodzi w etap też taki, który będzie miał coraz więcej kłopotów, no bo już tak generalnie przy pierwszym ujawnieniu poglądów, czy światopoglądu, no zaliczył w moim przekonaniu wyborczą wpadkę, to znaczy próba przymuszania kobiet w Polsce do rodzenia dzieci nawet z gwałtu, no jest z punktu widzenia osobistych jakby poglądów może i ciekawa, ale jako propozycja dla państwa polskiego, no jest czymś nieprawdopodobnie pachnącym jednak średniowieczem. Więc myślę, że on tu popełnił zasadniczy błąd i tak pewnie będzie. Im częściej będzie mówił nie prawdy ogólne, tylko w jakichś szczegółach będzie wchodził w rozwiązania polityczne, tym częściej będzie ujawniał swoją skrajność.
Panie prezydencie, pora na pytania od naszych słuchaczy. Komentator niesportowy, czy nie uważa pan, że politycy koalicji rządzącej żyją w zbytnim samouwielbieniu? Sondaże pokazują, że ludzie są bardzo niezadowoleni, jednak pytając polityków koalicji, to wszyscy mówią to samo, w stylu: ludzie nie rozumieją, jak jest dobrze, jak dobrze im się żyje, ile dla nich robi rząd.
Ja nie słyszałem takich wypowiedzi ze strony polityków koalicji, natomiast to jest pewna reguła w polityce demokratycznej, że członkowie partii rządzących zawsze ich bronią i jakby budują pozytywny obraz własnego środowiska, co może być tak odbierane jak tutaj i przez tego pana. Natomiast no myślę, że jedną rzecz warto zwrócić uwagę, że jednak mamy zalew w tej chwili negatywnych, przypominania negatywnych strony funkcjonowania poprzedniej koalicji rządzącej. Media i nie tylko wymiar sprawiedliwości ujawnia kolejne afery, a póki co żadnej istotnej afery nie wygrzebano z szeregów, tak powiem, koalicji rządzącej. Jeżeli były jakieś mankamenty, to jednak ucinano, tak jak z panem Wieczorkiem czy z kimś innym, a żadnej afery takiej na wielkie pieniądze, chwała Panu Bogu, do tej pory nikt nie znalazł. Nie, mam nadzieję, że jej nie ma.
Arkadiusz, jakie ma pan zdanie w sprawie powołania przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry? Stworzenie parku wiązać się będzie z zakazem polowań w tym miejscu. Czy nie sądzi pan prezydent, iż ucierpi na tym bioróżnorodność rodzimej przyrody na tym terenie?
Wie pan, no tak to jest, że ja się po pierwsze niestety, ale z panem nie zgadzam, bo to wcale nie jest tak, że jak powstaje park narodowy, to tam się kończą polowania. Polują, ale tylko dyrektorzy parków i ich pracownicy i członkowie i z Ministerstwa Ochrony Środowiska. I to jest ukryte w formie polowań, nie wiem, a ostrzałów sanitarnych, a redukcyjnych i tak dalej. Więc, ale oczywiście myśliwi mają pretensje o to, że jak powstaje park, to przestają funkcjonować koła łowieckie. Natomiast no tak już jest, że jak powstaje park, no to są jakieś ograniczenia. Ja bym tylko życzył Polsce, aby powstawały parki w sposób przygotowany. To znaczy, że najpierw jest konsultacje są społeczne, także z myśliwymi, ale przede wszystkim z samorządami miejscowymi, a z ludnością, co do skutków utworzenia parku, a dopiero potem zapada decyzja, przy której wiadomo, że są pieniądze na ten park. A w Polsce, wie pan, to od wielu lat tworzy się parki, bo to dobrze wygląda wyborczo właśnie politycznie. Tworzy się parki, a potem się okazuje, że nie ma pieniędzy, więc trzeba co? Trzeba wycinać drzewa tam, żeby zarobić na drewnie, zarobić na utrzymanie parku i tak dalej. Takie są, u nas jest to niestety od wielu lat, czy przejmowanie parku, które są w środku, pozostają enklawy prywatnej ziemi na przykład. No, Campinos weźmy za przykład. No, wielki park koło samej Warszawy, a w środku od lat 50. niewykupione są ogromne obszary ziemi prywatnej. To jest bezsens, bo to blokuje rozwój, to blokuje ludzkie ewentualne możliwość zarabiania pieniędzy i zagospodarowywania tych ziemi, a jednocześnie ciąży na Parku Narodowym takie widmo, że ciągła walka z tymi właścicielami ziemi, no, którzy chcą albo ją sprzedać, albo zabudować, albo to. No to jest właśnie przykład takiego nieprzygotowanego do końca od strony finansowej, prawnej i konsultacji społecznych decyzji.
Kolejne pytanie. King of Warmia. Gdy w 2015 roku prowadził pan kampanię, obecni wyborcy Konfederacji witali, w cudzysłowie, pana w każdym polskim mieście. Wielu ekspertów twierdzi, że to przez nich pan przegrał wybory z Andrzejem Dudą. Dzisiaj mamy bliźniaczą sytuację, tylko to dzisiaj Trzaskowski zaczepia elektorat Mentzena. Czy pan by mu to odradzał, czy nie?
Nie, no, wie pan...
Kampania negatywna.
Nie należy prowadzić kampanii kłamliwych. Ja pamiętam, ale zawsze taka kampania funkcjonuje, no, te różne wymysły, kłamstwa na temat nie tylko mój, ale nie wiem, no wszystko, no to oczywiście irytuje, denerwuje, czasami bywa skuteczne, szczególnie jeśli to się dzieje w mediach społecznościowych, gdzie nie można kontrować niczego, bo nie ma czasu. Taki news w mediach społecznościowych funkcjonuje pół dnia i nie ma możliwości sprostowania. Więc ja bym raczej bym zachęcał do większej, tak powiem, skłonności do prowadzenia jakiejś polemiki w kwestiach nie tam właśnie jakichś drobnych, ktoś kogo lubi, nie lubi, ten jest, ma krzywą mordę, a ten ma, prawda, krzywy ryj, tylko na zasadzie takiej, że no jednak polemizujemy o sprawach istotnych dla Polski. I z tej pozycji polemika z konfederatami, powiem paradoksalnie, może trochę i nawet i nobilitować Konfederację, która na nadmiar, tak powiem, skłonności pana Mencena do prowadzenia polemiki programowej nie może narzekać.
Kolejne pytanie. Filip, panie prezydencie, dlaczego nosi pan na klapie marynarki głównie ukraińską flagę, a nie polską?
Dlatego, że dzisiaj jest taki czas, że trzeba demonstrować naszą solidarność w ukraińskiej walce o ich wolność i suwerenność, bo to leży w naszym narodowym, polskim interesie. Nie ma ważniejszego celu strategicznego przed Polską, jak uratowanie suwerenności Ukrainy i jej prawa do wiązania się ze światem zachodnim. To jest nasze polskie bezpieczeństwo. A ten znaczek noszę, dostałem go od ukraińskiego przyjaciela i sobie powiedziałem, że będę go nosił, dokąd będzie się toczyła walka o ukraińską, a więc także i o polską wolność.
A co w takim razie z tym, z ekshumacjami ofiar Wołynia?
No, ja nie widzę związku między tymi kwestią wspomaganiem i solidarnością z Ukrainą, a rozwiązaniem problemu ekshumacji. Te ekshumacje za moich czasów prezydenckich szły, były. I nikt nie z tego powodu ani nie rozdzierał szat na Ukrainie, ani w Polsce. I uważam, że trzeba do tego dążyć, żeby...
Ale jak, panie prezydencie, jak?
No i wie pan jak?
Ukraińcy niespecjalnie przejmują się naszymi życzeniami.
No bo jak się robi z tego sprawę polityczną, a nie, tak powiem, przyjacielską, to oczywiście takie są efekty, ale tym środowiskom, które to najgłośniej podnosiły, według mnie wcale nie zależało na rozwiązaniu problemu, tylko zależało na wykorzystaniu tego, aby, tak powiem, no jednak kopnąć w Ukrainę.
Ale dzisiaj najgłośniej to wicepremier Kośniak-Kamysz. Mówi, że jeśli ta sprawa nie zostanie rozwiązana, Ukraina nie powinna wejść do Unii.
Ja się z tym nie zgadzam, oczywiście.
To błąd pana premiera
Kośniaka? Uważam, że odwrotnie. Perspektywa wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej musi, tak powiem, zachęcić Ukrainę do rozwiązania i tego problemu.
A jeśli nie zachęci?
Musi zachęcić. No, to jest właśnie różnica między robieniem publicznej afery, a rozwiązywaniem problemu. Proszę pana, ja może powiem tak jak Trump. Gdybym dalej rządził, to by była ekshumacje, by poszły jeszcze dalej i byłyby załatwione. No.
Okej. Mały Mike, co z perspektywy ludzi powinno być ważniejsze, panie prezydencie? Temat aborcji z gwałtu, który jest przypadkiem incydentalnym, czy temat nielegalnej migracji, która prowadzi do znacznego wzrostu przestępczości, w tym gwałtów, co dotknie dużo większą liczbę obywateli?
Jakieś przedziwne połączenie problemów, którego nie rozumiem i nie akceptuję, bo póki co zdaje się większość gwałtów to jednak jest efektem działania naszych polskich bandziorów.
Zapewne słuchaczowi chodzi o to, co dzieje się na zachodzie Europy.
To ja wiem, co się dzieje, nie wiem, nie znam tamtych statystyk, ale radziłbym nie łączyć tych dwóch kwestii. I tak samo nie mówić, co jest ważniejsze. No, debata o kwestiach aborcyjnych, jak daleko mają sięgać zmiany w prawie aborcyjnym, to jest coś zupełnie różnego od kwestii dyskusji o imigrantach na granicy polskiej. No, są dwa ważne tematy, które bardziej dotyczące państwa i jego bezpieczeństwa jest oczywiście problem granicy, ale problem istotny dla ludzi z punktu widzenia i moralności, z punktu widzenia także i bezpieczeństwa osobistego, no, jest nie mniej istotny, jest problem aborcji.
Pasie Kapszczoła, gdy słyszy pan pana premiera Tuska mówiącego, że Polska nie będzie musiała przyjmować migrantów w ramach paktu i płacić żadnych kar, a z drugiej strony słyszy pan przedstawicieli Komisji Europejskiej mówiących, że prawo Unii nie pozwala na zwolnienie Polski z wdrażania paktu migracyjnego, to komu pan wierzy?
Ja myślę sobie, że gdzieś prawda leży po środku i przypuszczam, że prawda polega na tym, że rzeczywiście dzisiaj ze względu na poziom polskiego zaangażowania w przyjmowanie ogromnych ilości liczby i uciekinierów z Ukrainy, dzisiaj nikt Polski nie będzie zmuszał do przyjęcia migrantów gdzieś tam z Włoch na przykład, prawda, z południa Europy, ale niewątpliwie w następnych latach takie zjawisko może się pojawić.
Czyli pan dopuszcza jednak to, że Polska powinna przyjąć tych migrantów?
A to jest odrębne pytanie. To jest pytanie nie o to, co ja bym chciał, tylko rozumiem, jest pan zadał pytanie, jak to jest postrzegane, co to oznacza dla Polski, prawda? No więc jeszcze raz powtarzam, że według mnie jest tak, że dzisiaj jest, ma rację premier Tusk, który mówi o tym, że pomogliśmy, przyjęliśmy ogromną rzeszę Ukraińców, to znaczy, że Unia Europejska no, nie będzie, tak powiem, wciskała imigrantów gdzieś tam z, prawda, z Włoch na przykład. Ale to nie znaczy, że w przyszłych, następnych latach takie zjawisko się nie pojawi. Będzie się Polska musiała do tego ustosunkować.
I wtedy co powinniśmy zrobić?
Nie wiem.
Twarde weto, nie wpuszczamy, płacimy kary?
Według mnie jest tak, że ja o tym mówiłem wielokrotnie. Imigracja imigracji nierówna. Na przykład dlaczego? Z Ukraińcami można założyć, że ogromna ich część się zintegruje ze społeczeństwem polskim w wymiarze także języka, kultury. No mówiąc wprost, zostanie Polakami w perspektywie jednego pokolenia. I z tego punktu widzenia też bym oceniał i dążyłbym do tego, aby pojawiali się w Polsce imigranci z innych krajów, także pozaeuropejskich, ale tacy, którzy mogą być przydatni dla polskiej gospodarki, bo będziemy mieli, mamy przecież zdychający zupełnie, mamy narastający kryzys demograficzny. No, to jest kwestia świadomej polityki imigracyjnej rządu polskiego tak samo.
Sądzi pan, że Ukraińcy mogą się spolonizować?
No, proszę pana, po pierwszej wojnie światowej było na terenach Królestw Polskich, od której odzyskała niepodległość, o ile mnie pamięć nie myli, w pewnym okresie nawet kilkanaście procent obywateli to byli Rosjanie. Po 15 latach prawie ani jednego nie można było znaleźć, bo wszyscy się spolonizowali. To często wybitni polscy pisarze, na przykład Gołubiew, który przecież wspaniałe rzeczy pisał z zakresu powieści historycznych polskich. Oni się wszyscy spolonizowali. Wie pan...
Przyzna pan, potem był Wołyń 43.
No różne rzeczy były, no, ale to nie znaczy, że nie zachodzą normalne procesy. Ile trzeba czasu, aby się Polacy zgermanizowali w Niemczech, jak pan myśli?
No nie wiem.
No to też
pan,
jest
pan ile uważa?
Góra pokolenie.
Góra pokolenie.
Tak, zostają tacy, którzy mają poczucie związku ze starym krajem i tak dalej.
No
ale
tak. Pytanie, jak zdefiniujemy germanizację,
natomiast,
czy to
polonizacja? A to nie germanizacja. No to oni się po prostu, oni się integrują z
tamtym
społeczeństwem.
To jest aklimatyzacja, integracja. Bardzo.
Ja uważam, że w interesie krajów europejskich leży to, aby przyspieszać procesy integracyjne. No, z takich bardziej odległych, historycznych przykładów. W XVIII wieku, jeszcze za pierwszej Rzeczpospolitej, po wielkiej epidemii w Wielkopolsce sprowadzono z Bambergu, tak zwanych Bambrów, Bambergu licznych bardzo osadników niemieckich. Ale zrobiono to jak? Warunek był taki, że muszą być katolikami, a nie protestantami. Efekt był taki, że to najbardziej potomkowie tych rodzin bamberskich to są najbardziej często patriotyczne rodziny polskie dzisiaj.
To prawda. Pamiętam zachowanie generała Unruga. Nie wiem, czy akurat z Bambergu pochodził, ale to było piękne.
Nie, no wiele, no wielu takich, proszę pana, no wiele rodzin jest, ma w sobie krew niemiecką, różne inne. Ja też mam bardzo wiele, tylko tyle, że z Kurlandii. Ale i to wcale nikomu to, jeżeli ja słyszę jakiegoś durnia, który próbuje stosować dzisiaj kryteria etniczne przy określaniu narodowości, że ten jest Polakiem, kto, prawda, który ma geny słowiańskie czy inne, no to informuję, że jedynym narodem, w którym jest większość jakby nieprzetworzonych genetycznie obywateli, to jest Białoruś, bo tam pośród tam omijały te, a Polska tu ciągłe przemarsze wojsk, a przemarsze ludów z czasów wędrówek ludów, jesteśmy jednym z najbardziej wymieszanych społeczeństw, narodów, jaki sobie można wyobrazić.
Panie prezydencie, ostatnie pytanie od naszego słuchacza. Karol, jakie zajęcie zaproponowałby pan Andrzejowi Dudzie po zakończeniu kadencji prezydenckiej?
Wie pan, akurat wczoraj miałem taką rozmowę z przyjaciółmi i zostałem opierniczony za to, że ujawniłem pewien element współczucia w stosunku do obecnego prezydenta, bo wiem, że to jest trudny moment, który się zbliża, no ale powiem tak, no na to, czy się ma, cieszy się jakąś sympatią i szacunkiem, a to się czasami przekłada na jakieś szanse funkcjonowania, czy w polityce, czy w biznesie. No to się pracuje przez całą karierę polityczną, której najczęściej ukoronowaniem no, bywa właśnie prezydentura. Także ja dzisiaj staram się myśleć no tak bez niechęci, bo wiem, że czekają pana prezydenta Dudę jakieś też wcale niełatwe, niemiłe zmiana sytuacji.
Co jest największym szokiem po tym, jak się przestaje być prezydentem? Z czym pan miał największy problem? Do czego pan nie mógł się przyzwyczaić? Co pana dotknęło?
Ja akurat nie miałem, dlatego że tutaj moja rodzina bardzo pilnowała tego, abym jednak żył nie tylko rytmem zajęć politycznych, ale także rodzinnych. Co zawsze człowieka trzyma przy ziemi. Przy ziemi i przy problemach obywateli także. Więc ja z tym jakichś kłopotów nie miałem. No, wie pan, był prezydent, ma ochronę, w związku z tym ma też samochód służbowy. Przypuszczam, że dla mnie byłoby kłopotem po tych 5 latach przerwy wsiąść bezpiecznie do samochodu i nim jeździć po Warszawie, mimo że by się bardzo chciało, więc ja się przyznaję, ja jeździłem samochodem, no ale nie po Warszawie, bo uważam, że to ze względu na bezpieczeństwo innych obywateli raczej powinno się tego unikać, ale jeżdżę na wsi bardzo chętnie.
Okej, czyli na wsi pan jeździ, a w mieście nie jeszcze?
Staram się nie, jak najmniej. Nie, zdarza mi się jeździć też, ale no, nie za dużo.
Ostatnie pytanie. Sąd zdecyduje dzisiaj, czy zastosować 30-dniowy areszt wobec Zbigniewa Ziobry. Jaki zdaniem pana powinien być werdykt sądu?
No, pan Ziobro się dochrapał, tak powiem, tego, co go spotka, no bo były minister sprawiedliwości, który unika możliwości złożenia zeznań w sprawie ważnej dla Polski, ale która jego bezpośrednio dotyka i dotyczy, no jest kimś dziwnym.
A nie sądzi pan, że komisja powinna była poczekać na niego?
Nie, absolutnie. Dlaczego państwo polskie ma czekać na pana Ziobrę? No dlaczego?
Czyli teraz pana zdaniem
daje przykład lekceważenia państwa polskiego.
Powinien być aresztowany i przesłuchany w więzieniu.
Oczywiście, że tak. Tak, sam do tego doprowadził, mógł tego uniknąć. Nie wiem, może jeszcze może uniknąć, że złoży jakąś deklarację.
Zobaczymy.
Lepiej nie przeciążać tych relacji państwo-obywatel.
Bardzo dziękuję. Były prezydent Bronisław Komorowski był gościem Radia Z. Dziękuję panie prezydencie i miłego
dnia. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję bardzo.
To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu. Radio Z. I call you.
Feelings that we kept so well hidden, where there's no competition, and you render my condition, though improbable, it's not impossible, for a love that can be unstoppable, but wait, a fine line's between fate and destiny, do you believe in the things that were just meant to be, when you tell me the stories of your quest for me, picturesque is the picture you paint effortlessly, and as our energies mix and begin to multiply, every day, situations, they start to simplify, so things will never be the same between you and I. We intertwined our life forces and now we're unified.
Baby, only one that's ain't enough. Oh, my love, where did you go? Where did you go? star, like the work of art. Wherever you are, you'll always be the one who got away. And now I can't forget you. How could I let you leave me dancing on the floor alone? And now the DJ's gone and all the lights so wrong. You see, I tried to find you, but my skin describe you.
Nie chcę.
Piąta. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Stany Zjednoczone nie mają wrogów w Europie, mówił premier Donald Tusk w czasie podpisania umowy dotyczącej amerykańskiego systemu rakietowego Patriot. To kolejna faza wpięcia rakiet w budowany polski system obrony przeciwlotniczej Wisła. Dokument gwarantuje nam dostawę elementów logistycznych i szkolenia prowadzone przez amerykańskich wojskowych. Po obu stronach Atlantyku żyją przyjaciele, mówił Tusk.
Stany Zjednoczone mają przyjaciół, począwszy od Portugalii, po Polsce, od Danii, po Grecję. Wszyscy chcemy pokoju, wszyscy chcemy pokonać zło, jakie czai się wokół naszych granic i wszyscy chcemy jak najbardziej stabilnej współpracy w obrębie Paktu Północnoatlantyckiego.
Szef rządu dodał, że we wspólnym interesie jest silne NATO oraz Unia Europejska. Dariusz Joński grzmi w Radiu Z. Byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę spotka odpowiedzialność karna. Zdaniem europosła Koalicji Obywatelskiej polityk prawicy poniesie karę nie tylko za Fundusz Sprawiedliwości, ale być może i za Pegasusa. Joński w rozmowie z Beatą Lubecką mówił, że wiele wskazuje na to, że publiczne pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości dzielono uznaniowo. Świadczą o tym dokumenty, kalendarze spotkań, a także zeznania świadka koronnego, który miał brać udział w spotkaniach na werandzie w domu Ziobry. Europoseł ma nadzieję, że wkrótce były minister sprawiedliwości będzie w tej sprawie przesłuchany.
Te czarne chmury się coraz bardziej zbierają. Jeśli pan Ziobro myśli, że będzie tutaj robił w konia kogokolwiek, to się myli, bo jestem przekonany, że ta sprawiedliwość go za chwilę dosięgnie.
Joński komentował też wczorajszą decyzję sądu, który nie zgodził się na areszt dla byłego ministra sprawiedliwości za niestawienie się przed komisją do spraw Pegasusa. Europoseł podkreśla, kary porządkowej nie można porównywać z odpowiedzialnością, jaka spotka pana Ziobrę. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest na radioz.pl. Resort rolnictwa nie wyklucza wprowadzenia całkowitego zakazu przywozu mięsa i zwierząt nie tylko ze Słowacji, ale też z Austrii i Węgier, ustaliło nieoficjalnie Radio Z. Decyzje mają zapaść w ciągu najbliższych dni. Ma to uchronić nasz rynek przed pryszczycą, która jest tuż przy naszej południowej granicy. Na Słowacji potwierdzono 5. ognisko choroby. Trzeba będzie wybić ponad 3,5 tysiąca sztuk bydła. Stada, które trafiły do Polski wcześniej z południa Europy, są sukcesywnie badane, mówi Radio Z wiceminister rolnictwa Michał Kołodziej.
Z informacji, które ja posiadam, są badane wyniki zwierząt, które przyjechały do Polski z południa Europy i nigdzie nie ma stwierdzonej pryszczycy.
Pryszczyca nie jest groźna dla ludzi. Prokuratura Europejska już oficjalnie zaczyna działać. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar otworzył siedzibę w Warszawie przy prokuraturze regionalnej.